Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria, jak i widzów w telewizji Trwam. Zapraszam do rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu pana doktora nauk medycznych Tadeusza Wasilewskiego, który jest położnikiem, ginekologiem oraz naprotechnologiem.
Szczęść Boże. Dobry wieczór Państwu.
Temat dzisiejszych rozmów to naprotechnologia, to leczenie niepłodności. I tak wychodząc od tego tematu, wiele się słyszy powszechnie chyba wśród naszej ludności w Polsce, że takim leczeniem niepłodności jest in vitro. A naprotechnologia, czym jest ta naprotechnologia?
Zapytajmy siebie, skąd ta niepłodność i dlaczego my się tak mocno zajmujemy tą niepłodnością. No więc jeżeli byśmy sięgnęli do epidemiologii, czyli do na przykład częstotliwości występowania tej przypadłości, to ona dotyka ludzi na całej kuli ziemskiej, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, czy w Australii, Stanach Zjednoczonych, prawda, Ameryki Północnej, czy w Europie. To cierpimy na niepłodność. Jeżeli teraz sięgniemy do częstotliwości występowania niepłodności, to już możemy sobie powiedzieć, że ona dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. W związku z tym jest to bardzo, bardzo duży problem. W związku z tym, jeżeli my wiemy, że jest to problem natury rodzinnej, jest to problem natury społecznej, z uwagi na tą częstotliwość, to lekarze, czy medycy, czy ludzie chodzący w białych fartuchach nie stoją w miejscu, tylko szukają antidotum na pokonanie niepłodności. Szukają sposobów, metod, aby można było przywrócić płodność małżonków, aby w rodzinie do tej pory dwuosobowej pojawiło się dziecko, czy kolejne, czy jeszcze kolejne, bo o to, ci małżonkowie walczą. Wobec tego, że ta niepłodność towarzyszy nam od początku istnienia gatunku ludzkiego, człowieka na świecie, to ona była cały czas naszym przeciwnikiem. Szukaliśmy antidotum na to, szukaliśmy sposobów, żeby ją pokonać. I tymi sposobami to była farmakologia, to była chirurgia, to było leczenie uzdrowiskowe, to było leczenie dietetyczne, to było ziołolecznictwo. Do momentu, kiedy w medycynie nie pojawiły się tak zwane techniki wspomaganego rozrodu, bo tak to dzisiaj w tej współczesnej, klasycznej medycynie się określa, a mianowicie inseminacji i program in vitro. I program in vitro, wtedy kiedy się pojawił, a pierwszy program in vitro skuteczny był wykonany na świecie w 1978 roku, spowodował, że ta do tej pory tak misternie budowana medycyna, ochronna medycyna prokreacyjna, tak ją nazwijmy, po prostu została zamieciona pod dywan. Diagnostyka tak mocno gdzieś tam zbudowana już przestała być potrzebna, bo zastąpiliśmy to technologią. Wydobywamy komórkę jajową, czy komórki jajowe kobiety na zewnątrz. Na zewnątrz, w laboratorium embriologicznym, gamety płciowe, czyli komórka jajowa i plemnik są łączone i hodujemy nowe istnienia ludzkie, hodujemy w cudzysłowie oczywiście, i w określonym dniu drugim, trzecim czy też piątym od chwili połączenia tych gamet płciowych wybieramy naszym zdaniem najlepiej rokujące zarodki, podając je do jamy macicy. I tak na dobrą sprawę, to ja nie muszę sprawdzać, dlaczego ten mężczyzna ma obniżone wartości nasienia, dlaczego tam jest kilkanaście czy kilkaset tylko plemników, czy też są jakieś przyczyny, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy, bo mnie wystarczy w tym programie in vitro kilkanaście plemników. Ja nie muszę skupiać się na misternej diagnostyce kobiety, bo wystarczy, że podam jej leki i odzyskam w jajnikach pracę polegającą na wzroście, na dojrzewaniu komórek jajowych. I program in vitro odsunął tą rzetelną, prawdziwą medycynę na dalszy plan. Mówi się o tym, że program in vitro nie leczy niepłodności, a walczy z bezdzietnością. Duża w tym racja, bo często nie szukamy przyczyn, które doprowadziły do niepłodności małżeńskiej, tylko próbujemy jak gdyby pokonać tą nieprawidłowość, ten skutek w postaci braku dziecka. Ale wtedy, kiedy ten program in vitro pierwszy raz został zrealizowany, był to jeszcze raz, przypomnę, było to w 1978 roku, to mimo wszystko duża grupa lekarzy na świecie powiedziała, że nie chce sięgać do tej metody, że w tej metodzie nie szanuje się każdego poczętego istnienia ludzkiego, nie gwarantuje się i nie zapewnia przeżycia każdemu ludzkiemu istnieniu. Nie szanuje się godności człowieka. Już nie mówię o godności tylko i wyłącznie dziecka, do którego poczęcia dochodzi w obrębie tej metody, ale mówię o godności przyszłej taty, przyszłego taty, przyszłej mamy. Więc nie sięgamy do tej metody. I zostali przy tej misternie do tej pory budowanej metodzie, czy medycynie, ochronnej medycynie prokreacyjnej. I w ciągu tych 30 kilku lat, kiedy ten program in vitro zrobił się taki kosmopolityczny, czyli wszędobylski, realizowany na całym świecie. Warto tutaj zaznaczyć, że na przykład 20 czy tam 15 lat temu w Polsce były 3-4 ośrodki programu in vitro. Dzisiaj tych ośrodków jest już prawie 60. Czyli to jest wyobrażenie, jak mocno ta metoda zdobywa swoją popularność i jak mocno się rozwija. To w ciągu tych 30 kilku lat inne gałęzie medycyny, takie jak andrologia, endokrynologia, dietetyka, alergologia, chirurgia, poszły mocno do przodu. One zdobyły coraz więcej wiedzy, a przecież to są wszystko elementy, które możemy wykorzystać po to, żeby promować naturalną płodność człowieka. I dzisiaj na przykład ci, którzy są przeciwnikami naturalnych metod prokreacji człowieka, którzy są zwolennikami programu in vitro, mówią, że przecież tu nie można pomagać chirurgicznie, że myśmy to już dawno robili kiedyś i nie byliśmy wcale tacy skuteczni, że nie można leczyć mężczyzn, bo myśmy to robili kiedyś i nie byli tacy skuteczni. Ale zapominają ci ludzie, że medycyna poszła do przodu, że my coraz więcej wiemy, że możemy to zaadaptować do tej ochronnej medycyny prokreacyjnej i rzeczywiście wspierać tą ludzką płodność i z szacunkiem do życia, do godności, daniem gwarancji, że nasze działania nie zagrożą życiu tego nowego, poczętego człowieka, próbować pokonać problem niepłodności. Warto jeszcze powiedzieć w tym moim takim długim wywodzie, że niepłodność nie jest chorobą, pomimo że eksperci Światowej Organizacji Zdrowia nazywają to chorobą, ale myślę, że to nie jest choroba, tylko to jest skutek chorób, które istnieją. I jeżeli my teraz dociekniemy, jakie to są choroby po stronie mężczyzny czy po stronie kobiety, to wtedy uzmysłowimy sobie, że rzeczywiście to jest ten końcowy element. Płodność człowieka jest takim obszarem w naszym organizmie bardzo wrażliwym. Chyba najbardziej wrażliwym ze wszystkich innych obszarów. To widać na przykład na pracy tarczycy, gdzie tarczyca i jej normy pracy, normy laboratoryjne dla wielu innych naszych czynności życiowych są wystarczające. W naszej płodności już nie. I takich elementów, takich subtelnych elementów jest bardzo dużo. I na to ochronna medycyna prokreacyjna dzisiaj zwraca uwagę i jest takim przeciwieństwem metody zapłodnienia pozaustrojowego, czyli programu in vitro.
Które nie leczy płodności, z tego wynika.
Zdecydowanie, które nie leczy niepłodności. I ojciec zadał mi pytanie na temat naprotechnologii. To jest ten element, jeden z elementów ochronnej medycyny prokreacyjnej. Bo trzeba sobie uzmysłowić, że ochronna medycyna prokreacyjna to również ziołolecznictwo, to również leczenie uzdrowiskowe, sanatoryjne, dzisiaj tak mocno zapomniane, ale myślę, że będzie miało jeszcze swój renesans, bo ono przynosiło efekt. To jest również walka o zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia po to, żeby poprawiać parametry zdrowia, a tym samym, żeby poprawiać naturalną płodność człowieka.
I teraz mamy w ogóle tą samą nazwę, naprotechnologia. Co ona oznacza? Bo też z nazwy wywodzi się pewna istota,
To jest takie naturalne wspomożenie procedurami medycznymi naturalnej prokreacji. Naprotechnologia to jest, gdybyśmy ją odnieśli do diagnozowania i leczenia niepłodności, to jest metoda, która diagnozuje, wykorzystując wszystkie współczesne elementy wiedzy medycznej, czy wiele współczesnych elementów wiedzy medycznej, diagnozuje problem po stronie kobiety, po stronie mężczyzny i zadaje sobie pytanie uprzednio postawione, dlaczego ta płodność danych małżonków jest obniżona i jest problem z poczęciem dziecka. I wtedy, kiedy odnajduje te elementy stanowiące przeszkodę w zdobyciu, w poczęciu dziecka, proponuje leczenie czy zachowawcze, w sensie farmakologii, w sensie witamin, leków stymulujących jajeczkowanie, suplementujących drugą fazę cyklu, wspomagających pracę ciałka żółtego, czy też proponuje leczenie chirurgiczne, aby tą płodność przywrócić do jej właściwego poziomu i absolutnie wyklucza możliwość wykonania programu in vitro czy zastosowania inseminacji, proponując tylko i wyłącznie w sposób naturalny doprowadzenie do poczęcia dziecka. Opowiadam o tym wszystkim, bo to jest moje życie zawodowe od prawie 30 lat. Może nie od razu po studiach zająłem się leczeniem niepłodności, ale niewiele lat upłynęło, jak sięgnąłem do tej dziedziny. Przez 14 lat pracowałem w klinice, w ośrodku, który leczył niepłodność, w cudzysłowie leczył niepłodność, wykorzystując wszystkie współczesne elementy czy metody medycyny rozrodu, bo tak powinienem ją nazwać, bo ona się tak nazywa w medycynie klasycznej, czyli inseminacji i program in vitro. Po 14 latach pracy w tym ośrodku zrezygnowałem z tej metody.
A czy możemy wiedzieć
dlaczego? Zrezygnowałem, wyszedłem na ulicę i powiedziałem, że nigdy więcej nie sięgnę do inseminacji i programu in vitro, bo ja, sięgając do tych narzędzi, nie zapewnię życia każdemu istnieniu ludzkiemu. I dla mnie to było bardzo ważne w tym momencie. Niezależnie, co bym dalej robił, czy bym został w medycynie, czy bym był zupełnie kim innym, czy byłoby mi trudniej finansowo, czy też nie, to moja decyzja była nieodwołalna. Chylę czoła i dziękuję Panu Bogu, codziennie dziękuję Panu Bogu, a Państwu dzisiaj mówię o tym na antenie, za to, że używając miłosierdzia Bożego, dał mi nowe życie zawodowe i osobiste. I przestałem wykonywać program in vitro. Nie wiedziałem, czym mam się dalej zająć. Miałem wielki potencjał umiejętności diagnozowania, leczenia niepłodności małżeńskiej, szukania przyczyn. Nie bardzo wiedziałem, jak to wykorzystać. I rzeczywiście trafiłem na człowieka, czy na ludzi, którzy stworzyli naprotechnologię, którzy promowali to ludzkie życie i leczenie niepłodności zupełnie inaczej. I uzmysłowiłem sobie, że ja to mogę śmiało wykonywać, że to moje doświadczenie do tej pory zdobyte nie zostanie gdzieś tam schowane, zakopane i stanie się bezużyteczne, tylko może być wykorzystane w dalszej mojej pracy, ale już pracy, która pozwala mi powiedzieć codziennie, że zarodek ludzki jest moim najmłodszym pacjentem. I było to dla mnie bardzo ważne i jest w dalszym ciągu bardzo ważne. I stworzyłem zespół ludzi, którzy zaangażowali się w tą misję. I od ponad 4 lat w Napromedice w Białymstoku leczymy niepłodność małżeńską, czy też promujemy odpowiedni styl życia, bo taka jest misja naszej firmy, misja Napromediki, odpowiedni styl życia, który poprawia zdrowie człowieka, również tą naturalną płodność, naprawdę z powodzeniem. I mając to doświadczenie z tej innej medycyny, którą nazwałem medycyną rozrodu człowieka, dzisiaj jestem reprezentantem medycyny prokreacyjnej człowieka i dla mnie różnica w tym nazewnictwie jest niesamowicie ważna, bo warto, żebyśmy się choć trochę różnili od zwierząt, również w nazewnictwie. Widzę porównanie dwóch światów medycznych. I to, co jest najważniejsze, Jeżeli ludzie nawet nie rozumieją, dlaczego się walczy o to życie i dlaczego się mówi nie dla programu in vitro, to dla nich jest bardzo ważny skutek. Ja cierpię na niepłodność, ja szukam pomocy. Panie doktorze, proszę, żeby za pół roku, za rok, czy najlepiej już za chwilę poczęło się dziecko. I widzę, że ochronna medycyna prokreacyjna wcale nie odstaje swoją skutecznością od programu in vitro. My w tej chwili upłynęło już 4 lata istnienia naszej firmy, mamy ponad 500 poczęć. To są książki, które przywiozłem, bo przyznam się szczerze, że ja nie mam czasu czytać tych książek, bo pracujemy naprawdę bardzo dużo i wielokrotnie tam po, nie wiem, 3-4 tygodniach przerzucę kilka kartek, ale mam czas na czytanie tych książek, chociażby przed taką audycją, do której chcę się przygotować. I przyznam się szczerze, że czytałem przed audycją część wpisów i zakręciła mi się łezka wokół, bo uzmysłowiłem sobie, że ciężka praca zespołu na ProMediki nie idzie na marne, że ludzie piszą o nas i przede wszystkim tam jest, ja się śmieję w cudzysłowie, tona Pana Boga. Dziękują Panu Bogu za pomoc, dziękują Matce Bożej za pomoc. Trochę nam też dziękują, a ja sobie zdaję sobie z tego sprawę, że początek ludzkiego życia i potem powrót tego życia należy do Pana Boga. To On decyduje, w którym momencie ma być to poczęcie, to On decyduje, że ten nowy człowiek ma przyjść na świat. A my jesteśmy tylko narzędziem w sensie wiedzy, w sensie biologii, lepszym czy gorszym. Ale jakże słusznym narzędziem, jeżeli sobie uzmysłowimy, że życie ludzkie zaczyna się z chwilą poczęcia, kończy na naturalnej śmierci i ja, który jestem lekarzem, mam po prostu na każdym etapie tego życia dbać o to, żeby ono istniało i żeby ono było zdrowe. A jak chore i ode mnie jest to niezależne, to stworzyć takie warunki, żeby móc walczyć z tą chorobą i dać siłę w tym wypadku rodzicom, aby chore dziecko również umieli przyjąć i wiedzieli, co z nim zrobić, jak się nim zaopiekować.
Może skoro też padły te słowa o tych księgach, które pan doktor przywiózł do studia, może warto odczytać.
No, bardzo chętnie.
Takich świadectw, kilka historii. Już podaję. O, właśnie.
Nawet sobie gdzieś zaznaczyłem. Prawdziwa wdzięczność przepełnia nasze serca. Taka, że łzy, śmiech, na przemian, no i chce się śpiewać na cały głos, na cały świat. Trochę przestałam wierzyć, że dzięki tego, że dzień tego wpisu nadejdzie. 2 lata i 4 miesiące naszych podróży. 640 kilometrów w jedną stronę. Proszę zobaczyć, jaka determinacja. Okazało się, że to najwłaściwsza droga do tego momentu, choć wydawało się już, że za długa i za trudna. Ale jak to wszyscy tu wyznają, wiara czyni cuda i jesteśmy cali szczęśliwi, mamy siebie nawzajem i cudowną kruszynkę, której już bije serce. Serdecznie, choć proste, dziękuję, kierujemy Matce Bożej i miłosierdziu Pana Jezusa. No i podziękowanie zespołowi. Nie będę tego czytał, bo to nie ma znaczenia.
To jest na pewno miłe.
Miłe, na pewno miłe.
Zdjęcia dzieci, tak?
Zdjęcia dzieci, proszę. Przez chwilę pokażę Państwu zdjęcie z wpisem, który bardzo chętnie przeczytam.
Jeszcze chwilę poczekajmy może. O, to drugie właśnie.
Pierwsza wizyta i wiedzieliśmy, że to jest to, czego szukamy. Profesjonalizm, poczucie bezpieczeństwa, niezwykle sympatyczna atmosfera. Wierzyliśmy, ufaliśmy i nie poddaliśmy się. To Pana cierpliwość dodała nam otuchy i wiary, że zostaniemy rodzicami. I tak się też stało. 16 lipca 2012 roku na świecie pojawił się Piotruś. Dziękujemy Panu, Panie Doktorze, że był Pan z nami, traktując swoją pracę nie jako zawód, lecz jako powołanie. I jak czytam taki wpis, to myślę, że akumulator mój, który ma 12 V, jest w pełni naładowany na następny dzień mojej pracy i miłości, którą można dać pacjentom, oprócz wiedzy medycznej, profesjonalizmowi, leków, recept, długopisowi i tak dalej. Bo myślę, że to serce, otucha, chęć cierpliwego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, dlaczego trzeba jeszcze poczekać, dlaczego pomimo wystąpienia krwawienia miesięcznego kolejny cykl przynosi następną nadzieję. To wszystko można pacjentom przekazać, tłumaczyć, bo niepłodność małżeńska i jej leczenie to jest walka z próbami. I to jest bardzo trudne, bo te próby są różnie długie i różnie długo się czeka na ten efekt końcowy, a no nikt nie może zagwarantować, że on na pewno nastąpi. Czyli niepłodność jest to walka z próbami. I teraz trzeba siebie umieć przekonać, że należy czynić dalej te próby, że jest absolutnie taka nadzieja i szansa poczęcia dziecka, a potem móc dopiero przekonać małżonku, bo jak siebie się nie przekona i traktuje swój zawód, no tak czysto mechanicznie, to rzeczywiście brak cierpliwości człowieka w leczeniu niepłodności sprawił, że wymyślono program in vitro. I ja pacjentom zawsze tłumaczę, że w obrębie tej ochronnej medycyny prokreacyjnej te 12 cykli, które wykonujemy, 12 cykli, w których to w każdym miesiącu, a to zajmuje około roku, w każdym miesiącu dochodzi do tak zwanej monofolikulogenezy, czyli do pojedynczej owulacji, bo do tego się dąży, bo my nie chcemy, żeby finał naszego leczenia był w postaci ciąży bliźniaczej, trojaczej, czworaczej, bo to jest pewne powikłanie, które potem grozi różnymi chorobami w trakcie trwania ciąży. Najlepiej, jak dochodzi do poczęcia pojedynczego dzieciątka, tak jak jest to w życiu naturalnym najczęściej. Wobec tego te 12 cykli, które się wykonuje w tej ochronnej medycynie prokreacyjnej, to tak jak jeden program in vitro, który trwa miesiąc, dwa. Bo tam się jak gdyby zmusza jajniki do dania odpowiedzi, do dania pracy rocznej. Ja chcę tutaj mieć w jednym cyklu miesięcznym pojedynczą komórkę jajową, czyli w ciągu roku mam 12 komórek. Teoretycznie. Gdzie w programie in vitro, w tym jednym podejściu, w tej jednej stymulacji, ja będę walczył o ilość. Ja będę dążył do tego, żeby wystymulować w jajnikach kilka czy kilkanaście komórek jajowych. Gdybyśmy się wgłębili w tajniki programu in vitro, to teoretycznie można wykonać program in vitro, wykorzystując pojedynczą komórkę jajową. I ten jeden plemnik, czyli zdobywamy to jedno życie ludzkie i podajemy je do jamy macicy. I zwolennicy programu in vitro, którzy chcą jak gdyby postawić pewne weto dla krytyki, która następuje wobec metody zapłodnienia pozaustrojowego, mówią, no dobrze, ale my możemy po chrześcijańsku wykonać program in vitro.
I czy to się da?
Więc moja odpowiedź jest następująca. Jeżeli będziemy bazowali na jednej komórce jajowej, na jednym plemniku, to szansa poczęcia dziecka przy tej metodzie, przy takich warunkach jest poniżej 5%. A my przecież w życiu naturalnym, w cyklu naturalnym, w pełnym zdrowiu mamy 20-30% szansy. A zwolennicy programu in vitro, czy wykonujący metody zapłodnienia pozaustrojowego, mówią, że nasza szansa jest 25, a nawet 40%. Więc nie będą nigdy się skłaniali do takiego podejścia z opcją jednej komórki jajowej, tylko będą walczyli o ilość, bo dopiero z ilości mamy większe prawdopodobieństwo tego skutku końcowego programu in vitro. Dobrze, następuje jak gdyby zawieszenie pytania, czy to się da zrobić po chrześcijańsku. My akceptujemy wobec tego ten mniejszy wskaźnik, mniej niż 5%, ale wykonujemy to po chrześcijańsku. Nie, tego się tak nie da zrobić. Dlatego, że do poczęcia dochodzi zupełnie łamiąc godność człowieka. To jest jeden element. A drugi element, nigdy nie ma gwarancji, czy ten człowiek, ten pojedynczy człowiek, który powstaje pod mikroskopem, w ciągu swojej bytności poza organizmem mamy przez te 3, 2, 5 dni nie ulegnie zakażeniu. Nie ulegnie chorobom wynikającym z wpływu środowiska i po prostu zginie. Czy też w czasie transferu, a jest to droga, która polega na podaniu tegoż zarodka do jamy macicy, po prostu nie zginie. Nie ma takiej ręki, ja mówię o człowieku, który wykonuje transfer, nie ma takich narzędzi i nie ma tak dobrej anatomii, anatomii kobiety, która da stuprocentową gwarancję, że to życie będzie w 100% ochronione. Także nie ma, katolickiego programu in vitro. A gdybyśmy nie chcieli tego przymiotnika katolickiego, to nie ma programu in vitro, który w 100% ochroni ludzkie życie. Jeżeli komuś jest trudno zrozumieć, czym jest godność, to łatwo mu zrozumieć życie. Życie czy też jego brak. Więc jeżeli byśmy się kierowali tylko taką kategorią, to nie ma metody zapłodnienia pozaustrojowego, która ochroni każde istnienie ludzkie, niezależnie jakby została wykonana.
Nikt nie może być mądrzejszy od Stwórcy.
Zdecydowanie. A wracając do godności, to godność to po prostu w Kościele świętość. Więc warto walczyć o tą świętość, bo tak jak dzięki Panu Bogu, żeśmy przyszli na ten świat, to dzięki Niemu tutaj między innymi rozmawiamy z Ojcem w studiu, a Państwo nas słuchacie, i ja wcale teraz nie żartuję, to wszyscy też do Niego wrócimy i gdzieś tam będziemy zdawali relacje ze swojego życia, jakimi byliśmy ludźmi, ile w naszym życiu było miłości, dobroci, szacunku, wiedzy, wytrwałości, pokory. I można mnożyć te dobre cechy. Po prostu droga do prawdy. Przeszedłem ją i rewolucja w moim życiu to była rzeczywiście rewolucja. To nie była ewolucja, to była rewolucja. Dzięki Panu Bogu. I dzięki Panu Bogu myślę, że zdobyłem tą wiedzę i drugiej strony, którą dzisiaj atakuję. Bo ja sobie zdaję sprawę, że zauważcie Państwo, powiedziałem, że wiedza atakuje. Atakuje metodę programu in vitro. Z nią się nie zgadzam. Nie krytykuję ludzi. Bo to trochę tak, jak ja bym był jeszcze po tej stronie i tak lały się na mnie te wszystkie pomyje i ta krytyka. A przecież Pan Bóg to wykorzystał. Czyli z nieprawości można wejść w drugą stronę i to promować. Ja przeszedłem to na własnej skórze. A poza tym ci ludzie, którzy dzisiaj pracują w metodzie zapłodnienia pozaustrojowego, robią inseminację, naprawdę są mądrymi ludźmi, mają mnóstwo wiedzy i warto z nimi spokojnie rozmawiać, warto argumentować swoje racje po to, żeby ich przeciągać na swoją stronę, na stronę tych małych ludzkich istnień bezbronnych, na które warto mówić, że są naszymi najmniejszymi pacjentami. A wracając do początku ludzkiego życia, to są książki z pediatrii, czyli nauka o chorobach dzieci, prawda, czy o zdrowiu dzieci, o profilaktyce. Są książki z embriologii, czyli nauka o rozwoju zarodkowym, w tym wypadku człowieka. Są książki z ginekologii, położnictwa. To znowu moja branża, w której we wstępnych rozdziałach autorzy zawsze zastanawiają się, czy przedstawiają definicję początków ludzkiego życia. I z punktu widzenia biologii nie ma innej definicji, jest jedyna. Ludzkie życie zaczyna się z chwilą poczęcia. Połączenie komórki jajowej z plemnikiem jest to coś jedynego, niepowtarzalnego w kosmosie, na Ziemi. Jest to człowiek, który się pojawił. Jest to początek ludzkiego życia. I chciałbym również Państwu powiedzieć, że ja się cieszę i chcę to przekazać na co dzień, bo to jest moje doświadczenie. I ja wiem o tym na pewno, że warto pracować w medycynie. To widać bardzo mocno. Warto pracować wiedzą, ale i wiarą. I wcale wiara nie musi zaprzeczać wiedzy, czy też wiedza wierze. I żeby to jakoś udokumentować, to nieraz pacjenci sami piszą recepty lekarzom. Ja mówię o receptach w postaci wpisów. Specjalnie przygotowałem takie dwa wpisy, gdzie pacjentka przez około półtorej roku prowadzona w Napromedice uzyskała poczęcie dziecka, gdzie ten etap półtorej roczny można prześledzić z punktu widzenia takiej wiedzy medycznej. Przyczyna, leczenie, skutek, znowu przyczyna, leczenie, skutek. I to można wszystko tak pięknie gdzieś tam wyprowadzić dowodami medycznymi. I ta pacjentka pisze tak. Jestem w ciąży. Po 16 latach walki, czyli 16 lat trwa niepłodność. Po 9 programach nieudanych in vitro. Udało się dzięki zapałowi i wierze. Piszę te słowa, żeby dodać otuchy kobietom, które jak ja myślą, że to niemożliwe. Dziękuję Bogu, dziękuję doktorowi Wasilewskiemu i jego zespołowi za to, że nam się udało. To dopiero początek, ale ciąża to duży sukces w moim przypadku. Mam 41 lat. Notabene ta pacjentka już urodziła dzieciątko i z tym swoim chłopczykiem była u nas. Jest przeszczęśliwa. Dlatego po takim wpisie też odwołuję się do Państwa, że nieudane 9 programów in vitro nie przekreśla Państwa szansy poczęcia dziecka i walki o nie zupełnie inną metodą. Niby bezbronną w sensie narzędzi, a jakże silną, bo dowodem tego jest ten wpis. I to jest taki wpis i pacjentka, którą rzeczywiście można oprzeć na wiedzy. Ale jest inny wpis. Jest wpis pacjentki, która w wieku 25 czy 6 lat przyjechała do nas, która od 6 lat przyjmowała, dla fachowców będzie to oczywiste, przyjmowała hormonalną terapię zastępczą. Czynność jej jajników była żadna. Jej jajniki były na poziomie kobiety 80-letniej. Z bardzo wysokim FSH. Od 6 lat nie miesiączkowała sama. Odwiedziła mnóstwo gabinetów. No i wszędzie była tylko informacja, że możecie Państwo mieć dzieci, korzystając z komórki jajowej dawczyni. A ona nigdy się na to nie zdecydowała. I usiadła przede mną przy biurku i poprosiła o pomoc. To był mój początek trwania na ProMediki, początek w pracy w tej ochronnej medycynie prokreacyjnej. Ja zastanawiałem się, jak mam jej pomóc, co ja mogę jej zrobić, co mogę jej zaproponować, jak mogę być wiarygodny i jak ją nie oszukać, tylko mówić jej prawdę, nawet ta, która może boleć. Oczywiście, żeśmy przeprowadzili diagnozę jeszcze raz, króciutką, w niektórych obszarach gdzieś tam szerszą i no doszliśmy do wniosku, że no nic po nas, no nic nie możemy zrobić, oprócz diety. I ta dieta rzeczywiście została wprowadzona. Ja jestem w takiej komfortowej sytuacji, że jestem, mieszkam w jednym domu z kimś, kto po prostu tą dietą i alergologią się zajmuje na co dzień. Moja żona jest lekarzem, która akurat jej wiedza bardzo mocno tu się przydała. I została zaproponowana ta dieta. Czy ta dieta akurat pomogła? Śmiem twierdzić, że nie, ale spróbuję przeczytać. Na pewno trochę tak. I na pewno generalnie trzeba powiedzieć, że dieta i prawidłowy styl odżywiania, zdrowy styl odżywiania na pewno ma wpływ na naszą płodność. To nie ulega wątpliwości. Ale wracam do pacjentki. Co ona pisze? Tego dnia pierwszy raz z mężem usłyszeliśmy bicie serca naszego maleństwa. O Maryjo, jak my Ci się odwdzięczymy za ten cud, którym nas obdarzyłaś. Nasza wdzięczność nie zna granic. Nie możemy Cię, Boże, teraz zawieść. W dniu Matki Bożej Różańcowej, czyli 7 października, dowiedzieliśmy się, że mały cud jest pod moim serduszkiem. I jeszcze ta Ewangelia, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Skąd ta Ewangelia się pojawiła? Ta pacjentka tego dnia, zanim zrobiła test ciążowy, bo coś czuła, że jest nie tak, czuła się po prostu inaczej niż zazwyczaj, niż codziennie, to byli z mężem na mszy świętej i słyszeli Ewangelię, gdzie ten cytat się pojawił, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ona to przelewa tutaj na karty tej księgi pamiątkowej.
A w życiu nie ma przypadków.
Nie ma. To w ogóle, to nie ma żadnych przypadków. Wszyscy, którzy staracie się o dziecko, pamiętajcie, Różaniec Święty jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem do walki z niepłodnością, a my jesteśmy tym niezbitym dowodem. Pacjentka, jeden z członów swojego nazwiska, to jest fortuna. Szczęście. To nie był przypadek. I to jest dowód wiary.
Czyli widzimy też, że w tej naprotechnologii jest ważny cały człowiek. Nie tylko jego tutaj płodność, tylko ta dziedzina, ale całość życia człowieka.
Zdecydowanie.
Mamy i takie życie, nazwijmy to biologiczne, mamy życie psychiczne, ale mamy też życie duchowe.
Proszę Ojca, ja myślę, że cały człowiek jest ważny w każdej dziedzinie naszego życia. Również współczesnego życia. Tylko bardzo często myśmy o tym zapomnieli. Ten człowiek cały jest bardzo ważny i to widać wtedy, kiedy zaczyna chorować. I my biegniemy do niego w tych białych fartuchach i próbujemy mu pomóc. Księża też gdzieś przybiegają, żeby mu pomóc ze strony duchowej. Tak, ten cały człowiek jest ważny i w obrębie naprotechnologii, czy jeszcze szerzej, ochronnej medycyny prokreacyjnej, nie zapomina się o tym. I to jest bardzo ważne. Szanując ludzkie życie, jak gdyby oświadcza się Panu Bogu, że my chcemy iść tą metodą i chcemy, żeby nam pomógł. I wiele przykładów, nie wiem, czy czas nam na to pozwala, czy pozwoli. Można by tu mnożyć i opowiadać o tym, nie wiem, pół dnia, czy pół tygodnia i nie byłoby tego końca, ale przykład małżeństwa, które 8 lat starało się o poczęcie dziecka bezskutecznie. Nie wytrzymali. Poszli do ośrodka, jednego z takich najlepszych w Polsce ośrodków, poddali się dwóm metodom programu in vitro. Jeden raz i za około roku drugi raz. Bezskutecznie. I po tych dwóch nieudanych programach in vitro znowu usiedli w Napromedice i pytają, czy jest jakaś nadzieja, czy można im pomóc. To znowu, to były moje początki. Ja mówię, dobrze, proszę bardzo, uczycie się Państwo obserwacji swojego cyklu, cyklu kobiety, przelewacie to na papier. My równolegle będziemy robili diagnostykę z zakresu alergologii, dietetyki, endokrynologii, andrologii i tak dalej, i tak dalej. I za 3 miesiące po nauce obserwacji cyklu spróbujemy sobie to zebrać wszystko do jakiegoś jednego zbioru i wyciągnąć wnioski, czym trzeba poruszyć, co trzeba zrobić, żeby pomóc. Proszę sobie wyobrazić, że przez pierwsze 3 miesiące nie wprowadza się leczenia, tylko trwa diagnostyka i nauka w tym wypadku tegoż modelu Creightona, czyli umiejętności nadzoru nad przebiegiem cyklu kobiety. Instruktorzy modelu Creightona zalecają, żeby w pierwszym cyklu kobiety, w pierwszym cyklu obserwacji nie było współżycia z uwagi na to, żeby nasienie nie dawało pewnych zaburzeń w postrzeganiu wydzielin pochwowych. No ale w kolejnych cyklach mogą współżyć, czyli w tym drugim, trzecim cyklu teoretycznie może dojść do poczęcia bez naszych jakichkolwiek działań. I rzeczywiście skończył się ten pierwszy cykl, rozpoczął się drugi i oni byli wtedy u instruktorki na takiej wizycie kontrolnej i zadali jej pytanie, czy jeżeli to nie pomoże, czy my mamy coś jeszcze w zanadrzu, żeby móc im zaoferować? Czyli proszę zobaczyć, w tym pytaniu zawiera się w ogóle zupełnie brak wiedzy. Oni nie wiedzieli, z czym mają do czynienia, tylko jest coś nowego, trochę mnie znali z opowieści, trochę mnie znali przez rodzinę i usiedli, mając jak gdyby, chcąc mieć nowe zaufanie, czy odrobinę nadziei w innej metodzie. I kiedy wyszli od instruktorki, otrzymali tego dnia telefon z ośrodka, który im proponował trzeci program in vitro na bardzo łagodnych warunkach finansowych, z jakimś tam dofinansowaniem. W każdym razie mogli podejść do tego trzeciego programu in vitro. Na to ten mężczyzna powiedział nie. My dziękujemy, nie podejdziemy do trzeciego programu in vitro. My chcemy być w tej ochronnej medycynie prokreacyjnej, chcemy się uczyć Creightona, chcemy być w naprotechnologii i zobaczymy, co z tego wyniknie. I proszę sobie wyobrazić, że nie skończył się ten drugi cykl. Nie wystąpiła miesiączka. Pacjentka wykonała test ciążowy i przyszła z wynikiem testu ciążowego, bez naszych jakichkolwiek działań medycznych. Zawsze opowiadam to ludziom, mówiąc, że jak gdyby Pan Bóg postawił im ich nad sam skraj przepaści. Proszę bardzo, możecie skorzystać, macie wolną wolę, możecie pójść i szukać metody, która dzisiaj jest preferowana przez współczesny świat i tak mocno oferowana ludziom, niezależnie od konsekwencji. A tak notabene, to my nie mamy zielonego pojęcia, jakie są negatywne konsekwencje programu in vitro. Bardzo często mówimy nie dla programu in vitro, ale nie wiemy dlaczego. Dlatego, nie wiem, warto, żebyśmy o tym opowiadali ludziom na co dzień. Myślę, że to czynimy i Państwo w studio, i my na co dzień w swojej pracy, ale zdaję sobie z tego sprawę, gdzieś tam biegając na te pogadanki, na wykłady, jeżdżąc, że ludzie nie mają wiedzy. Dopiero po wykładzie, po spotkaniu ta wiedza robi się pełna i wtedy otwierają buzię i mówią rzeczywiście nie dla programu in vitro. I wracając do tego małżeństwa, Pan Bóg ich postawił na sam skraj. Wybrali dobrą drogę i dostali w prezencie dzieciątko. A ile razy, jak się robi USG i widzi się to małe dziecko, ci szczęśliwi rodzice płaczący, którzy cieszą się z tego, że rzeczywiście mogą widzieć tą małą kruszynkę, o której tak piszą z pełną miłością już w tych pierwszych wpisach w księgach pamiątkowych, widzą czy słyszą serduszko. Można o to walczyć i trzeba o to walczyć. Trzeba pokazywać, że promowanie ludzkiego życia, ludzkiego zdrowia, godności, to jest to, co jest najważniejsze.
Zapraszamy również Państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, że naszym gościem jest pan doktor nauk medycznych Tadeusz Wasilewski, położnik, ginekolog, naprotechnolog. A tematem naszych rozmów jest naprotechnologia to leczenie niepłodności. Numer telefonów 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013 oraz 56 657 0014, a także dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Padało też wiele takich porównań pomiędzy in vitro a naprotechnologią, no ale jednym z porównań to też jest taki czynnik finansowy.
No, zdecydowanie.
Jak to się
tak
właśnie rozgrywa? Jak...
W tej ochronnej medycynie prokreacyjnej najdroższa jest diagnostyka. Począwszy od hormonów, badania nasienia, ultrasonografii, badania aktywności czy poziomów witamin, badania infekcji w przewodzie pokarmowym, infekcji w narządzie rodnym czy rozrodczym u mężczyzny, laparoskopii, histeroskopii. Wielokrotnie małżeństwa pokrywają to po prostu z własnej kieszeni. No nie ma innego sposobu, chcąc to zrobić, a myślę, że w ten sposób powinien być. Trzeba o to walczyć, żeby ta diagnostyka mogła być prowadzona rzeczywiście w ramach ubezpieczenia, które w Polsce przecież mamy. Na oczywiście godziwych warunkach finansowych, żeby ta druga strona, która to robi, również mogła to robić w sposób profesjonalny, wykorzystując i wiedzę ludzi, i odpowiedni sprzęt medyczny. Natomiast sama procedura leczenia już nie jest aż tak kosztowna i taka droga, jak w obrębie programu in vitro. Dzisiaj szacuje się, że program in vitro, chociaż gdybyśmy chcieli zrobić, wracam jeszcze do tej diagnostyki, zanim wprowadzimy małżeństwo cierpiące z powodu braku potomstwa, prawda, do metody zapłodnienia pozaustrojowego i zrobili tą diagnostykę, to ona też by była kosztowna. To też mamy porównywalne ceny. Natomiast potem leczenie to zdecydowanie przewaga wielkości kosztów po stronie programu in vitro w stosunku do ochronnej medycyny prokreacyjnej jest absolutnie większa. Dzisiaj podejście do programu in vitro to koszty, takie jedno podejście, to koszty w granicach od 7-8 tysięcy złotych do nawet 15 tysięcy złotych. Na te koszty składa się cena leków, które są, no, które zajmują lwią część tych kosztów, bo przecież mamy w jajnikach odzyskać, czy uzyskać wzrost, dojrzałość kilkunastu komórek jajowych. To wymaga podania leków, a leki są drogie. No a potem cała ta procedura biotechnologii, która w zależności od ośrodka, w którym jest wykonywany program in vitro, kosztuje różnie, ale to też jest cena w granicach od 3 do 6 tysięcy złotych. I w sumie razem mamy cenę w granicach 7, 13-15 tysięcy złotych. Procedura naprotechnologii nie jest tak kosztowna. Zdecydowanie nie. Poza tym naprotechnologia, czy ochronna medycyna prokreacyjna, jeszcze szerzej, bo warto na to zwrócić uwagę, to jest każdy miesiąc działania w sensie odzyskania zdrowia, odzyskania poziomu aktywności swojej naturalnej płodności i uzyskanie poczęcia dziecka w sposób absolutnie naturalny. Natomiast program in vitro to jest takie dwumiesięczne podejście, czy miesięczne podejście, to zależy jakie leki się używa, jaki program się proponuje małżeństwu stymulacji jajeczkowania. I jak to nie wychodzi, to jest po prostu około pół roku, czy jeszcze dłużej przerwy i kolejne podejście do tegoż programu in vitro. Tak na dniach ostatnich była pacjentka, którą prowadzę, no gdzieś tam mieszkająca około 200 kilometrów od Białegostoku, no i co dwa miesiące przyjeżdża. Prowadziłem ją około półtorej roku bez finału takiego oczekiwanego. No więc ona mi opowiada na tej ostatniej wizycie, że rodzice męża już byli zniecierpliwieni, już się domagali jakiejś zmiany i gdzieś tam próbowali skontaktować tą pacjentkę z innym lekarzem. I ona była na tej wizycie i usłyszała informację: proszę panią, po tym co obejrzałem, po tym, co widzę z badań, z przeprowadzonej ultrasonografii, badania pani, szansa poczęcia dziecka w sposób naturalny jest absolutnie zerowa. Tu może przynieść rozwiązanie tylko program in vitro. Proszę sobie wyobrazić, ona wróciła do domu zdruzgotana, bo ja przez te półtorej roku mówiłem jej co innego. Ja ją rozumiem. Proszę zobaczyć, w jakiej sytuacji ona w tej chwili jest. No tu słyszy przez półtorej roku co innego.
Tak, tutaj jest lekarz, walka, tutaj lekarz.
Ale nie ma skutku, a tu słyszy, że jedynym rozwiązaniem jest metoda zapłodnienia pozaustrojowego. Mówi, że siedziała w ciemnym pokoju, płakała i nie mogła się z tym pogodzić. I proszę sobie wyobrazić, że minęły kolejne 3 tygodnie, przyjechała, zrobiliśmy test ciążowy, który jest dodatni i jest poczęcie w sposób naturalny dziecka.
Także piękne zakończenie.
No nie próbuję krytykować tego lekarza. Powiedziałem tylko: proszę panią, umówmy się tak, proszę wykonać telefon i powiedzieć, że pomimo takiej diagnozy myśmy doprowadzili do poczęcia w sposób naturalny. Nam się udało. Wbrew zaleceniom, które usłyszałam. I nie po to, żeby temu lekarzowi zrobić przykrość, tylko po to, żeby on jutro, pojutrze, za rok wobec następnych pacjentów zachował się bardziej pokornie. Bardziej pokornie do tego, co może osiągnąć natura. Tu gdzieś jest wpis pacjentki, u której w wyniku zrobienia histeroskopii, a to jest wejście do jamy macicy i obejrzenia tejże jamy macicy, bo tam mogą być przeszkody natury, nie wiem, wzrostów, polipa, niedrożności, ujść macicznych jajowodów itd., itd. Mogą być nieprawidłowości blokujące naszą płodność. I była zrobiona ta histeroskopia u tej pacjentki i doktor, który to zrobił, no stwierdził, że odbudowanie jamy macicy jest po prostu niemożliwe. Ta jama macicy jest całkowicie zarośnięta. Pacjentka przeszła infekcję w przeszłości. Czyli infekcja jako choroba dała skutek w postaci wzrostów w jamie macicy. A to wszystko przyczyniło się do skutków w postaci niepłodności. I to jest ten mój wywód, że choroba, która zaistniała uprzednio, dała w konsekwencji niepłodność czy kłopot w zdobyciu dziecka w większym czy mniejszym procencie. I no, pomimo tego, że diagnoza była no, straszna, to doktor próbował odbudować tą jamę macicy. Zrobił to, no, gdzieś tam zastosował pewne techniki antyzrostowe w miarę swojej wiedzy, umiejętności, możliwości. I za 2 miesiące czy 3 zaproponował jej kolejną histeroskopię, żeby sprawdzić, na ile jego działania były skuteczne i przydatne. No i kolejna histeroskopia była dramatyczna. Był tylko jeden kanał w jamie macicy. Całkowicie ta jama macicy była nieobecna. Nawet mam taką tą historię choroby, bo wziąłem ją, bo to jest po prostu, bo to jest coś nieprawdopodobnego i pacjentka po kilku miesiącach od tej drugiej histeroskopii dzwoni, że jest dodatni test ciążowy. I co się okazuje, że ten dzieciaczek zagnieżdża się w jamie macicy. Już ma dziecko, już jest po porodzie. Czyli z punktu widzenia biologii i mojej wiedzy jest to, już może nie powiem, że niemożliwe, bo jest możliwe. Już teraz wiem, że jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Ile ta pacjentka słyszałaby na pewno o możliwości ewentualnie przyprowadzenia do programu in vitro zastępczej matki?
Bo tak
takaż instytucja matki zastępczej jest, czyli kobiety, która ma sprawną macicę. Skorzystamy z moich komórek, bo ja mam jajniki, skorzystamy z plemników mojego męża, ale dziecko będzie noszone w macicy czy w organizmie innej kobiety. Czyli instytucja matki zastępczej, która dzisiaj jest na świecie oferowana. A okazało się, że do poczęcia mogło dojść w sposób naturalny i rzeczywiście doszło. I dzisiaj urodziła pacjentka to dzieciątko w terminie. jest to kazuistyka. To warto opisywać, warto się dzielić tymi spostrzeżeniami, bo dochodzimy do wniosku, że ile my tak naprawdę wiemy. Musimy schylić głowę i być bardzo pokornymi w tym, co robimy, bardzo cierpliwymi, na pewno nie sięgać do programu in vitro, nawet w ekstremalnych sytuacjach braku pomocy w obrębie ochronnej medycyny prokreacyjnej.
Mamy telefon, już bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, jak z Warszawy. Akurat jadę samochodem, no w tym momencie akurat stanę, może nie cały program słyszałem. Natomiast ponieważ mam dużo kontaktów z osobami, które właśnie mają te problemy z młodzieżą, z młodymi ludźmi, którzy na skutek tego takiego lobbingu, który widzimy doskonale na temat in vitro, chciałbym posiąść jakąś taką wiedzę, no wiedzę na miarę swojego wykształcenia, jestem inżynierem, żeby tym ludziom tłumaczyć, że słuchajcie, jest jeszcze inna metoda, jest jeszcze inna protechnologia, a skutki uboczne in vitro są zdrowotne takie, a nie inne. Bo jakie są z tytułu tego, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, wiemy doskonale o co chodzi, to tutaj nie chcę tłumaczyć. To jest ich świadomość, ich wiedza, ich jednocześnie ich w jakiś sposób wiara. Natomiast jak tłumaczyć to z punktu widzenia zdrowotnego? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie na ten temat wiele mówili młodym ludziom, bo w tej chwili właściwie u nich w głowie jest tylko in vitro i koniec. No ja wiem, ja rozmawiam z tymi ludźmi, ja mówię, słuchajcie, a znacie naprotechnologię, a wiecie w ogóle o co chodzi? Szeroko otwarte oczy, nic, zero. Proszę mi powiedzieć, ja przynajmniej dołożę jakiś swój grosik malutki swojej wiedzy, jak tym ludziom tłumaczyć, ale zwięźle i krótko. Panie doktorze, ma pan fantastyczną wiedzę, ją podziwiam. Natomiast ja nie mogę się posługiwać takimi długimi uzasadnieniami. Ja muszę mówić krótko i treściwie. No, po to, żeby ci ludzie sięgnęli sami do tej wiedzy, po to, żeby ją poszerzyli, po to, żeby potem może trafić do
już,
pana.
Już zrozumiałem pytanie i odpowiadam krótko i treściwie.
Pigułki.
Odpowiadam krótko i treściwie, tak jak to potrafię, jak to można streścić te wszystkie skutki uboczne metody zapłodnienia pozaustrojowego. Można je podzielić na dwie części, takie medyczne i etyczne, ale myślę, że te dwie części się mocno ze sobą zazębiają. Pierwszy element to dochodzi do poczęć mnogich, czyli w wyniku działania programu in vitro dochodzi do ciąży wieloraczych, a ciąże wieloracze, bliźniacze, trojacze, czworacze są to zawsze ciąże obarczone dużą patologią, częstotliwością poronień, porodów przedwczesnych, urodzin dzieci o niskiej masie urodzeniowej, o obniżonej odporności, o zwiększonej śmiertelności okołoporodowej czy śmiertelności w obrębie trwania czasu ciąży. Zdecydowanie, to jest powikłanie. W programie in vitro dochodzi do ciąż mnogich w odsetku mniej więcej 30%, przynajmniej 30%, dlatego że się transferuje do jamy macicy nie jeden, a więcej zarodków po to, żeby prawdopodobieństwo metody, prawdopodobieństwo jednego podejścia było duże po to, żeby zdobywać renomę, po to, żeby ściągać następne pacjentki, bo koleżance się udało czy znajomej się udało. Kolejną rzeczą, która jest nieprawidłowa, to zdrowie dzieci urodzonych czy poczętych w wyniku zastosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego. My już dzisiaj wiemy, że w tej populacji dzieci, w tej grupie dzieci stwierdza się o 30-40% większe prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek wad wrodzonych w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny. I to są badania wieloośrodkowe, robione niezależnie od naszej strefy, nie wiem, klimatycznej, niezależnie od miejsca na świecie, to bardzo podobne są wnioski, spostrzeżenia. Na początku trwania tej metody myśmy nie wiedzieli o tych skutkach, bo nie wiedzieliśmy, ludzie nie mówili, że się poddali programowi in vitro, że ich dziecko się urodziło w wyniku zastosowania tej metody. Dzisiaj już wiemy, bo jesteśmy bardziej otwarci, mówimy o tym, nie wstydzimy się tego, uważamy za absolutnie słuszne. Wobec tego pediatrzy czy inni, którzy mogą badać zdrowie tych dzieci, mają grupę dzieci, zbiór dzieci, które można poddać tym badaniom i rzeczywiście ten wniosek się gdzieś wysnuwa. To nie znaczy, że w programie in vitro rodzą się same chore dzieci. No, tego nie powiedziałem. Rodzą się zdrowe dzieci, ale prawdopodobieństwo 30-40% większego, częstszego występowania jakichkolwiek wad wrodzonych jest rzeczywiście udowodnione. Mówi się o tym, że program in vitro jest przenoszeniem wad między pokoleniami. Tam, gdzie komórka jajowa konkretna, z konkretnym plemnikiem nigdy by się nie połączyła, technologia programu in vitro na to zezwala, czyli łamiemy pewną biologiczną barierę i nigdy nie wiemy, czy ta komórka jajowa, czy ten plemnik do końca są zdrowe, bo nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czyli łamanie tej bariery i przenoszenie wad między pokoleniami jest wytłumaczalne właśnie w ten sposób. I to, co genetycy dzisiaj coraz głośniej podkreślają, w życiu człowieka, którego początki życia rozwijają się poza organizmem mamy i jest wpływ środowiska, światła, nie wiem, atmosfery i tak dalej, dochodzi do około 30 razy częściej występowania mutacji w garniturze chromosomów. I jeżeli nawet dzisiaj te mutacje nie będą widoczne w fenotypie, czyli na zewnątrz człowieka, to genetycy podkreślają, co będzie za 500 lat, jeżeli się ci osobnicy będą łączyli i będą starali się o poczęcia swoich już kolejnych dzieci, czyli będą te wady, te mutacje się potencjalizowały i gatunek ludzki jako cała społeczność na świecie może na tym bardzo ucierpieć. I to są niezbite dowody i o tym się mówi. Teraz tak, jeżeli chcemy, żeby ten program in vitro był skuteczny, to nie korzystamy z jednego poczętego istnienia ludzkiego, ale korzystamy przynajmniej z 6-8, bo wyliczono statystycznie, że 6-8 zarodków, jeżeli mamy, z których wybierzemy te naszym zdaniem najlepsze, to skutek w postaci liczenia poczęć, tak, programu in vitro będzie największy. Czyli walczymy o ilość i wybieramy naszym zdaniem dwa najlepsze. To jest eugenika pod mikroskopem. A co to znaczy dwa najlepsze? A jak są 4 równoprawne, jak są 3 równoprawne, to te dwa czy ten jeden równoprawny musi pozostać poza organizmem kobiety. Eugenika pod mikroskopem. Nie uciekniemy od odpowiedzialności za taką działalność, w tym wypadku medycyny. Teraz te zarodki, które nie trafią do jamy macicy, trafią do temperatury, do środowiska ciepłego azotu, czyli prawie minus 200 stopni Celsjusza. Nie ma skutecznych stuprocentowo kroków w obrębie mrożenia ludzkich zarodków. Dzisiaj ci, którzy mówią, że mrożenie, tak zwana krioprezerwacja zarodków jest bardzo dobrą metodą, to mówią o 80% skuteczności, czyli 20% istnień ludzkich na etapie rozwoju zarodkowego po prostu zginie. Ale to jest w niewielu ośrodkach. A jeszcze nie tak dawno, 3-4 lata temu, mówiło się o do 50%, do 30%. I myślę, że w większości ośrodków dalej są takie wskaźniki. Ja znam firmy, które przez kilkanaście lat, transferując mrożone zarodki, nigdy nie doczekały się dodatniego testu ciążowego od pacjentki. To o czymś świadczy, wbrew temu, co mówi się na co dzień. Kolejna rzecz. Diagnostyka przedimplantacyjna. Zanim się poda zarodki do jamy macicy, to jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy one są zdrowe. Przynajmniej w jakimś zakresie. No dobrze, a jak są chore? To nie trafią do jamy macicy, nie trafią do ciepłego azotu. Gdzie trafią? Czy mamy prawo? A potem się szczycimy, że organizujemy paraolimpiady, że szanujemy ludzi na przykład sprawnych inaczej, że opiekujemy się ludźmi chorymi. To jest schizofrenia współczesnego świata, schizofrenia współczesnej ludzkości. Zapominamy o tym, że byliśmy kiedyś takimi zarodkami. Zapominamy. A przecież mogło to dotyczyć nas. Kolejny element. Embrioredukcja. Co to znaczy? To jest piękne nazewnictwo, embrioredukcja. Ktoś, kto jest laikiem, nie ma zielonego pojęcia o tym, co się kryje pod tym słowem. Jeżeli pacjentka podchodzi do programu in vitro po raz 6 na przykład, do tej pory te podejścia były nieudane, do tej pory były transferowane do jamy macicy 2 zarodki, to tym razem będą transferowane wszystkie, do których poczęcia doszło, czyli na przykład 4. I pacjentka przyjeżdża po takim 6 programie czy 7 programie in vitro i się okazuje, że jest dodatni test ciążowy. Ale co się okazuje, że w jamie macicy rozwijają się 4 pęcherzyki ciążowe? I teraz każdy doświadczony lekarz zdaje sobie z tego sprawę, że ciąża czworacza i jej możliwość donoszenia i urodzenia dzieci w terminie porodu jest bardzo nikła. Że najczęściej skończy się to poronieniem, porodem przedwczesnym, czyli generalnie urodzeniem dzieci, które nie będą zdolne do życia poza organizmem mamy. To można sięgnąć do embrioredukcji, czyli zlikwidować dwa istnienia ludzkie, zostawiając ciążę bliźniaczą.
Czyli aborcja.
Technicznie zabieg jest możliwy. Zabija się po prostu te płody nadliczbowe, o tak nazwijmy, w jamie macicy. I są opisy w literaturze medycznej. Nie ma się czego chwalić. Mam nadzieję, że takie elementy w tej chwili nie są w ogóle uczestnikami codziennej, w tym wypadku, medycyny rozrodu człowieka. Ale były. No więc, czy trzeba więcej argumentów? Tu nie trzeba sięgać i odwoływać się do Pana Boga. Jeżeli ktoś jest niewierzący, nie chodzi do kościoła, nie wiem, szanujemy go, bo Pan Bóg go kocha tak samo jak nas. Szanujemy go i możemy mu z punktu widzenia biologicznego wytłumaczyć to, co naszym zdaniem każe powiedzieć głośno nie dla programu in vitro. Ale ludzie pytają, a jaka jest alternatywa? Odpowiadam, alternatywą jest ochronna medycyna prokreacyjna. Jeszcze raz, żebyście Państwo rozumieli. Naprotechnologia jest częścią ochronnej medycyny prokreacyjnej, bo Hilgers przewidział, czyli twórca naprotechnologii, przewidział obserwację cyklu przy wykorzystaniu wydzielin pochwowych i nazwał ten swój system Creighton Model System. Ale wcześniej byli Billingsi, którzy też oparli się na tej samej fizjologii przebiegu cyklu. Wcześniej była temperatura, jest metoda Recera. Czyli my w Polsce żeśmy te wszystkie metody do tej pory przerabiali. Wielu lekarzy pracowało już z tym, nawet nie słysząc o naprotechnologii. A nie można o tym zapomnieć. Przecież jest rzesza ludzi pracujących w poradniach przykościelnych. A dlaczego to miałyby być tylko poradnie przykościelne, a nie przyakademickie, nie przy uniwersytetach? Które promują ludzkie zdrowie, ludzką płodność, wykorzystując fizjologię. Czyli nie można o tym zapomnieć. I to są te elementy ochronnej medycyny prokreacyjnej, oprócz samej naprotechnologii. A leczenie uzdrowiskowe, a leczenie dietetyczne. Medycyna idzie do przodu. My wiemy coraz więcej o naszym życiu. I to jest alternatywa, żeby leczyć niepłodność. Powiem więcej, to nie jest żadna alternatywa. To jest moim zdaniem jedyny sposób, który powinien istnieć dzisiaj na świecie, aby leczyć niepłodność małżeńską. Bo jaką mamy możliwość powiedzenia, że jest to alternatywa do programu in vitro, kiedy istota działania naszego jest zupełnie inna? Program in vitro jest leczeniem bezdzietności. Z absolutnie nie zagwarantowaniem i możliwości życia wszystkim istnieniom ludzkim, do których poczęcia w obrębie tej metody dochodzi.
Ja kiedyś też słyszałem takie porównanie, jeśli chodzi o in vitro. Ktoś tam się wahał, czy dokonać tego, czy nie dokonać, ale w końcu tak zrozumiał. Czy to jest tak, jakbym poszła, tak mówiła kobieta, jakbym poszła do domu dziecka i chciała wziąć dziecko, to takie jedyne, ale te inne musiała zastrzelić.
Tak, tak.
Tak sobie porównała. Bardzo tak. Prosto, ale uświadomiła sobie, że...
Tak, drogi ojcze, ja też często na swoich wykładach pokazuję taki slajd dwóch drzew. Jedno pełne liści, a drugie tylko konary wyschnięte. I to są dwa obszary programu in vitro. Rodzi się dziecko... My to pokazujemy, to dzieciątko, najlepiej już 3-4-letnie z niebieskimi oczyma, chłopczyk, kochany. Efekt programu in vitro. Ale jest to drugie drzewo w postaci tych zarodków, które nigdy nie trafiły do jamy macicy, które zginęły w temperaturze ciekłego azotu, które były zarodkami nadliczbowymi. I to jest to drzewo z uschniętymi konarami, czyli obszar życia i śmierci. A przecież medycyna jest po to, żeby obszar śmierci zmniejszać, minimalizować, ile tylko może. Z punktu widzenia biologii, jeżeli my dzisiaj wiemy i nikt nie podważa tej definicji, że życie ludzkie zaczyna się z chwilą połączenia komórki jajowej z plemnikiem, program in vitro nie powinien mieć ani minuty miejsca na tej ziemi. I jeżeli mogę zaapelować na łamach telewizji Trwam, do wszystkich, którzy słuchają, czy do wszystkich, którzy mogą to powtórzyć ludziom dzisiaj pracującym w programie in vitro, to żebyśmy choć usiedli na 5 minut wieczorem i zastanowili się, czy rzeczywiście swoją pracą zapewniam życie i godność tym swoim najmniejszym pacjentom, czy też nie? Bo jeżeli nie, to po prostu warto zmienić ten swój punkt widzenia i sięgnąć do medycyny, która leży obok, która jest perfekcyjna, która opiera się na absolutnej diagnostyce i rzeczywiście medycyny sprawnej. Trudno powiedzieć, że te wpisy mogą to zagwarantować, bo trzeba dowodów. Trzeba tą dzisiaj ochronną medycynę prokreacyjną, włącznie z naprotechnologią, wprowadzić na obszary uniwersyteckie. Ona potrzebuje zaplecza laboratorium, dobrego laboratorium analitycznego. Potrzebuje wiedzy ludzi, czasu, potrzebuje prac naukowych, żeby budować dowody. I myślę, że taki powinien być finał naszych wspólnych działań.
Już mamy kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałam, dzwonię, bo panie doktorze, jestem tak wzruszona pana nie tylko fachowością, ale żarliwością i taką prawością w tym, o czym pan mówi, i jednocześnie pokorą. Jest pan i humanistą, i stawia pan i Boga w centrum, i człowieka. I ja dlatego może trochę nie na temat, ale dosłownie króciutko chciałam powiedzieć, że gdyby rządzący i ludzie pełni pychy słuchali takich ludzi, którzy i znają się na tym, a jednocześnie rzeczywiście to, co pan mówi, nie tylko do mnie by doszło. Powinno się takich konsultantów, zanim się mówiło, że to in vitro jest panaceum na wszystko. A co do tego, co pan tak pięknie mówił o Bogu, to jest piękne, że jeszcze są tacy lekarze, na pewno jest dużo zresztą, ale pan, bardzo chciałam powiedzieć, że moja mama, która pracowała w Szpitalu Dziecięcym Jezus po wojnie zaraz, przepraszam taką refleksję, znała profesora Grudzę, który był jeszcze ze Lwowa. I właśnie jak zdejmowano krzyże w wielu salach, to on powiedział, że nie pozwoli zdjąć swojej sali operacyjnej, bo powiedział, tu rządzi on, wskazał na krzyż i ja. I właśnie chodzi o to, że człowieka powinno się stawiać w centrum, a przede wszystkim Boga. I pan tu łączy. I chciałam panu życzyć wszystkiego najlepszego, bo oprócz tego, że jest pan naukowcem, to ta żarliwość w przekazywaniu i taka prostota w sobie przekazywaniu tego, a przy tym humanizm, a jednocześnie pokora wobec Boga wzrusza. Życzę panu i żonie również wszystkiego najlepszego i przepraszam, że trochę nie na temat. Z Bogiem.
Pozdrawiamy panią, pani Mario.
Bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Ja chciałem, jeżeli mogę, to podziękować swojemu zespołowi, który chce ze mną pracować na co dzień, bo ci ludzie wnoszą swoją energią i swoją codziennością tyle siły i pacjentom, i mnie, że ta praca na co dzień może być naprawdę piękna. A odwołując się do tego centrum, to Jan Paweł II, i mogę zacytować, powiedział kiedyś tak, czy napisał: w centrum wszelkich poszukiwań naukowych należy stawiać zawsze człowieka, osobę z przyrodzoną godnością i niezbywalnym prawem do życia od samego początku aż do naturalnego kresu. Warto słuchać. Warto słuchać, bo to jest również medycyna. Tak. Powiedział również, i to często też pokazuje na swoich wykładach: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu, każdemu życiu ludzkiemu. Napisał to w Evangelium Vitae. I to jest jak gdyby testament, który ja w Napromedice z tym swoim zespołem na co dzień realizujemy. I jesteśmy z tego dumni, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że ta medycyna musi się jeszcze inaczej rozwijać. Ja znowu sięgam do obszarów uniwersyteckich, obszarów akademickich. Ona potrzebuje dowodów, bo dowody medyczne, tak zwana dzisiaj dobra medycyna, oparta na faktach, na dowodach, przeciągnie dzisiaj zwolenników programu in vitro na drugą stronę, bo zobaczą, że rzeczywiście jest to skuteczne, ale potrzebuje dowodów. Ona nie może być reglamentowana, ona nie może być rozprowadzana na zasadzie pewnych poziomów. Ona ma być dostępna, tak jak wiedza medyczna powinna być dostępna, bo należy po prostu do ludzkości. Dlatego między innymi wiedzy medycznej w Europie nie można patentować. I z tym jest też walka. Więc to jest następny etap, nad którym warto się zastanowić i pomyśleć. Mamy promować każde postępowanie szacunku do ludzkiego życia i mamy się tym dzielić. Nie możemy tego sprzedawać. Oczywiście za swoją pracę trzeba otrzymywać gazę. Tak jest, ale wiedzieć, że to jest praca. Natomiast jak gdyby środki, które służą do tego, żeby móc coś ocenić, powinny być rozdawane, powinny być promowane, niereglamentowane. I to jest, myślę, że następny próg, który chcę ze swoim zespołem przekroczyć. Przyznam się szczerze, że nie chcę tego tematu dalej rozwijać, ale w tej chwili on spędza mi sens powiek bardzo, bardzo mocno, bo chcę być fair wobec ludzi, a jeszcze bardziej wobec Pana Boga. I na tym mi zależy. I szukam tych wartości nadrzędnych. Jak zachowałby się Pan Jezus? Ochraniałby nas wszystkich. Podawałby rękę największym grzesznikom, bo po to przyszedł na tą ziemię. Więc taka powinna być nasza droga. Więc każdy element, który przeszkadza temu, powinien być niestety gdzieś tam podziękowany i poza boiskiem spoczywać.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Bardzo szybko nam ten czas zleciał, bo naprotechnologia, czyli leczenie niepłodności, no to jest szeroka dziedzina i pewnie wiele by można było jeszcze przytoczyć, chociażby tych świadectw, które tutaj w tych księgach pamiątkowych Pan do naszego studia przyniósł. Ale pomimo to za tą pigułkę można powiedzieć, tak? Bo to można powiedzieć taka pigułka odnośnie naprotechnologii, porównania też do in vitro. Mogliśmy zaczerpnąć z tej Pana wiedzy, z doświadczenia przede wszystkim, bo przypomnę Państwu, tak wiele lat Pan doktor Tadeusz Wasilewski pracował w klinice
programu in vitro, tak?
Ale później był taki etap w życiu, kiedy Pan zrozumiał coś, było takie lśnienie Boże, można powiedzieć, i tutaj wszedł w gałąź naprotechnologii.
Zdecydowanie. I ja również, korzystając z bytności w studio, chcę podziękować wszystkim, których spotkałem na swojej drodze, którzy mi pomogli w tym, którzy mi dalej pomagają. To są osoby świeckie, jest ich naprawdę bardzo dużo, bardzo życzliwi, z sercem, z fizyczną pomocą, i osoby z kręgu kapłanów, między innymi ksiądz Marek Gryko, arcybiskup Ozorowski, który jest w Białymstoku bardzo życzliwie do nas nastawiony, i kiedyś mieliśmy nawet okazję świętować bytność księdza arcybiskupa seniora Stanisława Szymeckiego, który mieszka nieopodal na Promediki, i kiedyś powiedział mi: doktorze, ja codziennie przejeżdżając obok na Promediki, obok budynku, bo jadę na obiad, taki stawiam malutki krzyżyk, i ja czuję, że to błogosławieństwo po prostu zabezpiecza nas, że nie jestem sam, że stoi gdzieś z boku, opodal Pan Jezus i zawsze wyciąga rękę i pomaga. Tu jest nawet taki wpis, że Pan Bóg zawsze stoi za prawidłowo wyciągniętą ręką w dobrej intencji człowieka. I tym wszystkim chciałem podziękować, nie zapominając również o księdzu biskupie Stefanku, który jest bardzo życzliwy i bardzo dużo mi pomógł.
Ja również jeszcze raz bardzo dziękuję za ten program. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.